Człowiek i niebo, część druga. I dalej czytamy, omawiamy rozdział 21, ale teraz już wersety 5, 6 i 7. A ten, który siedzi na tronie, powiedział: oto wszystko czynię nowe. I mówi: zapisz to, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę dla niego Bogiem, a on będzie moim synem. I zauważmy, że po raz pierwszy się odzywa sam Bóg. Nie jakiś głos, nie anioł, lecz Stwórca powiada tutaj osobiście, że on jest w stanie wszystko uczynić nowym. I to musi być gwarancja. Dlatego też nie anioł to mówi, że ktoś uczyni nowym. Ale sam Stwórca mówi: ja, który stworzyłem świat, ja teraz uczynię to wszystko nowym. I już dawno Bóg przez proroków, tutaj Izajasz, mówił: nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, nie zważajcie, bo ja czynię rzecz nową. Jan to słyszał dwa razy. I te słowa są wierne i prawdziwe, dlatego że Bóg jest i prawy, i spolegliwy. Także i apostoł Paweł powiada, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko nowe, dlatego że stworzył świat w Chrystusie, a kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem i wszystko, co jest w Chrystusie, może być nowe. Bo w Nim wszystko się stało. Zauważmy na to właśnie wyrażenie, które jest powiedziane: stało się, powiedział do mnie, stało się, zapisz te słowa, są prawdziwe, stało się, ja jestem Alfa i Omega. A więc do tych słów teraz ja nawiązuję, że on powiada: stało się, wszystko się stało, łaska się stała w Chrystusie Jezusie. A to znaczy, że w Nim wszystko ma swój i początek, i swój koniec, Alfa i Omega, początek i koniec. W tym zdaniu, prawdziwym zdaniu, właśnie było też to powiedziane. I właśnie Pan Jezus na samym początku tej księgi, Chrystus zmartwychwstały, On też to samo mówi: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Również prorocy to słyszeli, Izajasz: ja jestem pierwszy i ostatni, prócz mnie nie ma Boga. I alfa jest pierwszą literą alfabetu greckiego, omega ostatnią. Jan stara się to rozszerzyć, mówiąc, że Bóg jest i początkiem, i końcem. Wyraz początek, arche, nie oznacza początku w czasie, nie. Ale dotyczy źródła. Źródła wszystkich rzeczy. Wisła swój początek bierze tam i tam. A więc chodzi o ten początek, gdzie jest źródło danej rzeczy. Słowo koniec to jest telos i tu nie chodzi o koniec, o zakończenie i już więcej nic nie ma. Ten wyraz oznacza cel, a więc osiągnięcie celu. Dlatego też apostoł Paweł powiada: z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. A więc i źródło, i działanie w trakcie, i zakończenie, cel, wszystko jest z Chrystusa, przez Chrystusa i dla Chrystusa. I mówi: bo jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Spójrzmy. Jest ponad nami, przez nas i w nas. A to chodzi też i o cały wszechświat. I to, co Bóg zaczął, zawsze do końca doprowadza. Zamiar Stwórcy wszechrzeczy nie może być niezrealizowany. Koniec już jest wszczepiony, podkreślam, wszczepiony jest w początek. Bóg Alfa, początek, gwarantuje osiągnięcie celu przez Boga Omega, Boga Koniec. A więc ten sam Bóg jest i źródłem, i zakończeniem. Ale to zakończenie sprawia, że wieczność jest wspaniała. Bóg wypowiada pierwsze słowo, ale też i ostatnie. I to się dzieje dlatego, że On jest wieczną teraźniejszością. On ma swoje suwerenne istnienie i u Niego jest zawsze jestem, który jestem. Dlatego też On może powiedzieć, że ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Może powiedzieć, że Jego cele nigdy nie spełzają na niczym. On też w swojej majestacie jest odbiorcą wszelkiej prawdziwej chwały. I w tej scenie przywołanej w tych wersetach 5, 6, 7 Bóg kieruje słowo zachęty do ówczesnych chrześcijan, nie do nas. Pamiętajmy, to była księga pisana do ówczesnych chrześcijan, którzy cierpieli ucisk, dlatego że wiernie stali przy Chrystusie. I tam jest właśnie powiedziane, zwycięzca odziedziczy wszystko. Będę dla Niego Bogiem, On będzie moim synem. A więc synostwo i dziedzictwo są tutaj razem nierozdzielnie złączone. I w Chrystusie Jezusie to wszystko jest połączone. I jak czytamy sobie Nowy Testament, to widzimy też i tę myśl, która jest artykułowana, połączenia synostwa z dziedziczeniem. I w odnowionym stworzeniu chrześcijanin wraz z Jezusem wkracza w pełnię tego synostwa i tego dziedzictwa. Dzisiaj to mamy w sposób duchowy, w sposób pełny i trwały, ale cały czas uwarunkowany naszym trwaniem w Chrystusie. Tam już będzie spełnienie. Tutaj chrześcijanin będzie mógł w pełni korzystać ze źródła wody życia, o czym mówił nam tekst, który omawiamy. A teraz spójrzmy na werset 8. Losem tych, którzy są tchórzliwi, niewierni, którzy czynią to, co jest obrzydliwe, morderców, którzy się dopuszczają nierządu, uprawiają czary i bawochwalców i wszelkiego rodzaju kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Aż szkoda, że takie zdanie tu się pojawiło, bo nam psuje ten piękny opis, a musimy się do tego ustosunkować, z tym, że to nie jest bez powodu. Odnowiona rzeczywistość nie będzie udziałem wszystkich powołanych. Pamiętajmy, że z barankiem zwyciężą ci, którzy są powołani i wybrani i wierni. I to wszystko jest zależne od nas. Czy odpowiemy Bogu Jezusowi na Jego wezwanie, damy się powołać? Później, gdy On nam będzie stawiał warunki rozmaite, jak kiedyś Gedeon, pamiętamy, postawił przy tym potoku, gdzie mieli pić wodę i my się poddamy wymaganiom Chrystusa, czy też postąpimy po swojemu, czy się damy wybrać do tych zaszczytnych celów, a potem czy okażemy się wierni, czy przez śmierć męczeńską, jak mówiliśmy ostatnio, czy też przez wierne życie aż do końca naszemu Panu. A więc nie wszyscy będą brać udział w tej odnowionej rzeczywistości, bo tu się pojawią różne sytuacje, za chwilę o nich powiemy. Przejawi się coś, co w nas jest, ale poczekajmy, jeszcze powiem kilka zdań o czymś innym. A więc tym powołanym Bóg daje obietnicę, będę mu Bogiem, zwycięzcy będę Bogiem, On będzie mi synem, tylko zwycięzca będzie synem. I takich trzech tylko różnych ludzi otrzymało kiedyś zaszczytny taki tytuł, będzie mi synem. Pierwszym z nich był Abraham. Ustanowię przymierze moje między mną a tobą, potomkami twoimi po tobie, mówi Bóg, abym był Bogiem twoim i potomstwa twojego po tobie. Drugim takim był syn Dawida, który miał po nim odziedziczyć królestwo, czyli Salomon. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem. A też i uczeni żydowscy, upatrując Mesjasza, zawsze mówili o nim w trzeciej osobie. I tu mamy cytat z psalmu. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. A więc o Mesjaszu mówili w trzeciej osobie. Jest to niezwykła obietnica. Każdy zwycięzca otrzymuje taką samą obietnicę jak Abraham, jak Dawid w imieniu swego syna i jak sam Mesjasz. A więc człowieka zwycięzcę. wiernego Jezusowi Bóg obdarza największym w całym wszechświecie zaszczytem. Nazywa go swoim synem. No ale tu właśnie mamy potępionych. Tych, którzy nie mają udziału ani dziedzictwa w świętym mieście, a podkreślam, i o tym będziemy mówić w naszym części 10 o Jeziorze Ognistym, że często ci, którzy się nawrócili, głosili Ewangelię, którzy czynili cuda, usłyszą: nie znam was, idźcie precz. Dlatego też z taką wielką bojaźnią, bo również i o sobie myślę, przyjrzyjmy się temu tekstowi, co tu jest powiedziane. Bojaźliwi. To ci, którzy się boją, boją się ludzi, boją się wszystkiego dookoła oprócz Boga i służą raczej ludziom i sobie niż Bogu. Tak krótko chciałem tylko skomentować. Albo niewierzący, to jest następna kategoria. To ci, którzy Ewangelię porzucili. Pamiętajmy, że przyjdzie Jezus i również ukaże gehenną tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii, a więc uważajmy, bo to o nas chodzi. A więc ci, którzy Ewangelię porzucili, a też i nie chcieli aż do końca zawierzyć Chrystusowi. A więc to ludzie niewierzący w tym sensie, że ateista, nie. Tu chodzi o tych, którzy nie są wierni. Skalani to ci, którzy oddali się niemoralnym i różnym wynaturzonym praktykom. I wiemy, jak dzisiaj bardzo łatwo jest być skalanym w swoim umyśle przez rzeczy, które sprawiają, że aż szkoda dalej o tym mówić. Zabójcy. Zabójcy to ci, którzy nisko sobie cenią krew ludzką. Ręce ich są splamione krwią niewinnych, ale pamiętajmy, że i słowem możemy zabić. Że nienawiść już jest zabójstwem. Pan Jezus mówi o czymś głębszym niż tylko Stary Testament. Albo dalej mamy wszetecznicy. To ci, którzy nie szanują świętości małżeństwa, którzy się później rozwodzą, albo się nie rozwodzą, ale w trakcie swojego życia, będąc chrześcijanami, nie szanują tego, co wcześniej sobie wzajemnie ślubowali. Czarownicy, następna kategoria. To ci, którzy chcą, aby ich życiem rządziły zaklęcia, gwiazdy, jakaś magia, a nie Bóg i jego mądrość. Mało się na to uwagi zwraca. Jeśli już, to się przesadza z kolei. Musimy po prostu być ludźmi mocno osadzonymi w Chrystusie Jezusie, aby te wszystkie rzeczy się ich nie bać, ale też, żeby nie pozwolić im zawładnąć swoim myśleniem. Bałwochwalcy to ci, którzy cześć oddają stworzeniu zamiast Stwórcy. Ale tutaj nie chcemy mówić o bałwochwalcach w kategoriach religijnych. Oczywiście tu o to chodzi. Ale nieraz wiemy, że osoba, najdroższa osoba, staje się często czymś więcej niż Bóg. Iluż to ludzi teraz spotykam, co dawniej było tak trudne do wykonania. Byle choroba dziecka, byle gorączka 37, 37,5 i już nie ma ich w zborze przez 3 tygodnie. A ja pamiętam czasy, gdy dzieckiem chorym się przychodziło na nabożeństwo. Nabożeństwo było czymś cennym. Nie było internetu, nie było dostępu do różnych tekstów, pieśni i streamingów, gdy chodzi o nabożeństwa. Ludzie już szli i we wtorek, i w czwartek, czy piątek, i w niedzielę dwa razy. I z moimi dziećmi, ja widzę teraz w oczach te w becikach niemowlęta. A dzisiaj patrzymy, 3, 4, 5, 6 tygodni nie ma, bo chore, bo to, bo tamto. Więc kochani, to jest bałwochwalstwo również. Uważajmy później, gdy się modlimy o uzdrowienie, a tak żyjemy, to ale mi się aż płakać chce, gdy o tym mówię. I na koniec mamy kłamcy. Kłamcy to ci, którzy siebie powierzyli fałszowi zamiast prawdzie. I dzisiaj nas uczą kłamstwa, gdy piszemy CV, to nas uczą kłamstwa, a nie szczerości, ale znam ludzi, młodych ludzi w wieku lat około 30, którzy prawdę mówią. Chrześcijanki mówią prawdę. Właśnie za mąż wyszłam i być może w ciągu 2 lat będziemy mieli dziecko. Chcemy mieć dziecko, nie wiemy, czy nam się uda, ale chcemy mieć dziecko. I pracodawca to słucha, to jest przecież prywatny pracodawca. I mówi, podziwiam Pani odwagę, przyjmuję Panią do pracy. A więc, kochani, uważajmy na dzisiaj szlachetne kłamstwo. I tacy ludzie będą wykluczeni. A raczej, dokładnie, tacy ludzie sami siebie wykluczają z nowego nieba i z nowej ziemi. Bo się nie opamiętali, bo się całkowicie oddali nie Chrystusowi, ale swojemu letniemu życiu. Jedni z nich kategorycznie Chrystusa odrzucają, a inni dobrowolnie się upierają, aby trwać w swoim letnim życiu w praktykowaniu złych rzeczy, niegodnych rzeczy, a sąd się rozpocznie, pamiętajmy, od domu Bożego. A tu jest obietnica. Pragnący za darmo otrzyma ze źródła wody życia. A więc tylko trzeba zapragnąć i tamto odrzucić, a będziemy pić i pić i pić i się zaspokoimy, że wszystkie te brudy nie będą nam tak potrzebne. Będziemy odczuwać, że to jest jak letnia Coca-Cola. A tu mamy prawdziwie źródlaną wodę z Bożego źródła. Apostoł Paweł napisał wyraźnie do członków zboru koryńskiego, czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, więc do nas, do zborowników on pisze. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, oszczercy, zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego, bo Bóg nie może ich nazwać synem. Takimi niektórzy z was byliście, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa, w duchu Boga naszego i w tym musimy trwać. A więc nieuprawnione jest wyciąganie wniosku, że ktoś zamknął sobie drzwi do nieba, ponieważ raz skłamał albo uległ tam gdzieś żądzy ciała, a nawet popełnił morderstwo. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o konsekwentne odtrącanie Jezusa. I to nas pozbawia udziału w niebiańskim dziedzictwie. Teraz spójrzmy na wersety 9 i 10. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz. Czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami. I powiedział do mnie, chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę barankę. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi święte miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Teraz apostoł ogląda oblubienicę. Ogląda małżonkę baranka. Tu jest widziana jako miasto, które wstępuje z nieba Jeruzalem. I przeniesiony w duchu ogląda wspaniałe widowisko. Z perspektywy wysokiej góry. I to mu umożliwia właściwe spojrzenie na chwalebne miasto, które ma opisać. I właśnie część następna tego zdania, ale wiersz 11 mówi, mające chwałę od Boga. A więc wstępujące z nieba od Boga i mające chwałę od Boga. Jego blask był podobny do blasku drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przeźroczystego jak kryształ. O co chodzi w tym opisie? Pamiętajmy, że to są słowa niedoskonałe, które mają oddać istotę rzeczy. To wspaniałe miasto, zamieszkane przez niezliczone zgromadzenie odkupionych krwią baranka, ma chwałę miasta świętego, ma chwałę Boga, który jest święty. I tej chwały żaden ludzki język nie jest w stanie opisać. Ale jednak Jan ma opisać to, co widzi. Dlatego też i się ponownie tutaj on odwołuje do analogii. Niebiański blask miasta podobny jest do blasku jaspisu, lśniącego jak kryształ. I to była już wcześniej analogia wypowiedziana, bo mamy tutaj w czwartym rozdziale na przykład takie zdanie. Zaraz doznałem zachwycenia w duchu, oto tron stał w niebie, na tronie ktoś siedział, ten, który siedział z wyglądu podobny był do kamienia jaspisu i krwawnika, a dookoła tronu była tęcza podobna do szmaragdu. Jest to słuszna analogia, bowiem poniżej czytamy, że to miasto oświetlała chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I teraz wersety 12, 13, 14. Miasto miało wielki mur, mur wysoki, miało 12 bram. Na bramach 12 aniołów. Na bramach są wypisane imiona, imiona 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, południa 3 bramy, od zachodu 3 bramy. A mur miasta miał 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów. Pamiętajmy, że fundamentami są zawsze ludzie. Gdy chodzi o Kościół Chrystusa, fundamentami są zawsze ludzie. Jak ktoś chce zbór założyć, to niech prosi Boga o właściwych ludzi. Będzie miał ich kilkunastu, ale potem się okaże, że tylko na dwóch będzie można zbudować zbór. Tak się to dzieje, ale trudno. Fundament musi być mocny i z wypróbowanych ludzi przez Boga powołanych. I teraz właśnie ten potężny mur symbolizuje potęgę miasta. To miasto widział kiedyś Ezechiel, rozdział 48, i tam też było 12 bram. Tam też te bramy były powiązane nazwami z 12 plemionami Izraela. To miasto, które Jan ogląda, ma również to samo. 12 plemion izraelskich. Fundamenty to z kolei są imiona apostołów. I tu właśnie widzimy takie piękne powiązanie, gdzie i wierzący Starego Testamentu, i wierzący Nowego Testamentu tworzą pełnię Kościoła Jezusa Chrystusa. Miasto się składa z ludzi odkupionych przez barankę. I śmierć Chrystusa oddziaływała i na ludzi wcześniej żyjących w Starym Testamencie, i na ludzi żyjących po Chrystusie, ale ta pełnia odkupienia dopiero w niebiesie zobaczymy, jaka jest wspaniała i prawdziwie pełna. Teraz wersety od 15 do 21. Ten, który mówił ze mną, miał miarę, trzcinę złotą, by zmierzyć miasto, jego bramy i mur. A miasto ma kształt czworoboku, jego długość jest taka sama jak i szerokość, i zmierzył miasto trzciną. Jego długość, szerokość, wysokość są równe, mają po 12 tysięcy stadiów, zmierzył jego mur, ma 144 łokcie, według miary człowieka oczywiście, którą się anioł posłużył. Chodzi o łokieć człowieka, a nie o łokieć anioła. A jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto z czystego złota, podobnego do przejrzystego szkła. Warstwy fundamentu pod murem miasta są ozdobione wszelkimi drogocennymi kamieniami, a to przecież apostołowie te warstwy tworzą. Warstwa pierwsza to jaspis, szafir, trzecia chalcedon, szmaragd, piąta sardoniks, szósta krwawnik, siódma chryzolit, ósma beryl, dziewiąta topaz, dziesiąta chryzopras, jedenasta hiancynt, dwunasta ametyst. 12 bram to 12 pereł. Każda z bram jest z jednej perły, a główna ulica miasta jest z czystego złota, przejrzystego jak szkło. Oczywiście wnikanie w szczegóły, opisywanie i tak dalej, co widziałem książki ludzi, pasjonatów, no to fajne, ale to jest hobby. To nie jest poznawanie Chrystusa, to jest hobby. Tu chodzi znów o istotę rzeczy i pozwólcie tak zwięźle to tylko przedstawimy. A więc ten kij złoty mierniczy, ta trzcina, którą miano zmierzyć i mierzono to miasto, to wszystko jest znakiem, że odbywa się to zgodnie z Bożym planem i z celem Stwórcy. Ta cała scena ma wydźwięk wybitnie symboliczny. Wymiary czworokąta oznaczają doskonałą harmonię symetrii. Potęga i wielkość są oddane liczbami. 12 tysięcy stadiów. Tak mówiąc po naszemu, to jest około 2400 kilometrów. Długość, szerokość, wysokość są sobie równe. 12 tysięcy to jest liczba symboliczna. 3 oddaje trójjedyność Boga. 4 oddaje świat, jego 4 strony. 1000 to jest taki mnożnik, gdy chodzi o ogół ludzkości. A więc jest to takie powiązanie również z tamtą liczbą znaną 144 tysiące jako własność Pana. Te same liczby tu występują. Jest tu mowa o tłumie wielkim, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków. I wszyscy są ubrani, oczywiście, o czym mówi 7 rozdział Apokalipsy, w białe szaty sprawiedliwości, które dał im ich odkupiciel, dał baranek. I liczby te oznaczają miasto wieczne jako miejsce zamieszkania olbrzymiego zgromadzenia ludzi z każdego pokolenia, z każdego kraju, ludzi odkupionych przez zbawczą łaskę okazaną w Chrystusie Jezusie. Sam mur, gdy ma wysokość około 66 metrów, to symbolizuje światowe żniwo odkupieńczej łaski Bożej wśród ludzi. Miara jest według miary ludzkiej. I to wskazuje, tak możemy powiedzieć, że to obliczenie jest dokonane przez istotę stworzoną. Czyli anioł jest stworzony i używa też i miary ludzkiej. A więc stworzenie teraz tutaj robi tych pomiarów, czy wykonuje te pomiary. Stworzenie tutaj wykonuje te pomiary. I tu chodzi o coś więcej niż tylko o matematykę. Opis murów, fundamentów, bram, ulic tego miasta świętego to jest próba oddania za pomocą naszego języka ludzkich pojęć czegoś, co jest w ogóle nie do opisania. Złoto przeźroczyste, kamienie drogocenne to tylko mają wyrazić niebiańskość tego piękna i blasku, który widział Jan. Prawdziwa świetność Nowego Jeruzalem i jego mieszkańców to chwała Boża, a więc nieopisywalna. Bóg mieszka w światłości niedostępnej, a więc jakżeż możemy to opisać? I przedsmak tej chwały my dzisiaj już na ziemi, gdy pielgrzymujemy, doznajemy, o tym mówi Paweł w swoich listach, a też i list do Hebrajczyków. A pełnię będziemy oglądać i poznawać tam w niebie, gdzie już nie będzie potrzebnej żadnej naszej symboliki ani ziemskich analogii. No i teraz mamy już wiersze 22 i 23. O czym tu jest mowa? W tym mieście nie zobaczyłem świątyni, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek. Miasto też nie potrzebuje słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo oświetliła je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. A więc nie ma tam żadnego sanktuarium, bo całe miasto jest jakby sanktuarium. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Już to na ziemi, przecież to śpiewamy, czytamy i przeżywamy. Więc tym bardziej tam nie potrzeba kościołów, bo wszyscy jesteśmy kościołem. Jeruzalem to też jest świątynia. Ta struktura czworokątna, pamiętamy to wyrażenie, aby się poznali i długość, szerokość, wysokość i głębokość Bożej miłości. A więc już przybytek Mojżesza miał tę chwałę. Świątynia Salomona była obrazem i cieniem niebiańskiej świątyni, mówi nam list do Hebrajczyków. Kamienie, które tworzą to prawdziwe sanktuarium, to miasto, to nie są jakieś kamienne bloki, nawet nie drogocenne kamienie czy metale. To są ludzie, ludzie odkupieni krwią baranka, którzy kiedyś byli żywymi kamieniami, budowali się na ziemi w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Chrystusa. To apostoł Piotr pisze, Efezjan też o tym mówi. Ale w ostatecznej perspektywie to nie oni tworzą mieszkanie dla Boga, nie. To jest dom duchowy, ale to nie chodzi, że my jesteśmy mieszkaniem dla Boga, nie. Biblia mówi, Psalm 90, wiersz 1, że Bóg jest naszym mieszkaniem, to my w Nim mamy zamieszkać. I oczywiście ta obecność bezpośrednia z Bogiem, to wzajemne się przenikanie, sprawia, że niepotrzebne jest światło z zewnątrz. Mamy do dyspozycji światło niestworzone, światło samoistne, światło nierozdzielnie związane z samym Bogiem. I ono nieustannie będzie nas rozświetlać, rozświetlać to miasto. Lampą jest baranek, który jest światłością ludzi. Jego życie jest światłością ludzi. Bóg jest światłością, ja jestem światłością świata i wy jesteście światłością świata. Więc kochani, po co nam lampy, skoro sami w Chrystusie Jezusie z Nim świecimy odwiecznym blaskiem. Dlatego też i przedsmak tego widzieli apostołowie trzej na górze przemienienia. Jan mówi też w swoim liście: i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jako ma jedyny Syn od Ojca. Też i Piotr wspomina jako naoczny świadek Jego wielkości, że wziął On od Ojca cześć i chwałę, gdy do nas taki głos doszedł od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc ten przedsmak mieli na górze przemienienia i tu są tego refleksy. Tak, mówię, refleksy, nie refleksje. Specjalnie powiedziałem refleksy. I teraz mamy wiersz 24-27. I narody będą chodzić w świetle miasta. Królowie ziemi wniosą do Niego swoją chwałę. Jego bramy nie będą zamykane w dzień, a nocy przecież tam nie będzie. Narody wniosą do Niego chwałę i dostojeństwo. Nie wejdzie do Niego nic skalanego, ani ten, kto czyni nieprawość, obrzydliwość, kłamca, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Więc tu mamy takie piękne, ciekawe stwierdzenie. Narody będą chodzić w Jego świetle. Jest to zapewnienie, gdy chodzi o to miasto. Królowie wniosą swoją chwałę, a więc coś, o czym mówi Izajasz w rozdziale 60, pójdą narody do Twojej światłości, królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. To będzie scena radości, splendoru, gdy odkupione krwią baranka ludy wniosą do Nowego Jeruzalem sławę i dostojeństwo narodów. To będzie zgromadzenie w harmonii z Bogiem, ale też i z sobą nawzajem. Ono wyrazi nieograniczony potencjał, który w nas, ludziach, się znajduje. Potencjał wyzwolony teraz dzięki stworzeniu człowieka na obraz Boga i dzięki odrodzeniu mocą Ducha Świętego. I tam dopiero to wszystko rozkwitnie, gdy wszystko dookoła nas będzie odnowione, a my już dawno odnowieni, a teraz uwielbieni Bożą chwałą, to wszystko teraz rozkwitnie i się urzeczywistni. Dlatego też chwała i cześć, którymi są obdarzone narody, będzie całkowicie i z wdzięcznością przypisana komu? Chwale i czci wszechmocnego Boga, Stwórcy i Odkupiciela ich. Też bramy nie będą zamykane w dzień, a to ma symbolikę doskonałej wolności świętych, którzy przebywają w tym doskonałym zestrojeniu siebie z wolą Boga. Nie ma sugestii, że w nocy będą zamykane. Takiego powodu nie ma konieczności, bo tam już nie będzie złodziei, nie będzie niebezpieczeństwa. A też, kochani, nie będzie nocy. O to chodzi. To będzie wieczny dzień. Już Izajasz o tym mówi: i Twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońce, blask księżyca się nie będzie już świecił w nocy, Pan będzie Twoją wieczną światłością. Rozdział 60. I z tej końcowej deklaracji wynika bardzo wyraźnie, że nastąpi pełne wykluczenie wszelkiego zła przez oczyszczenie świata w czasie sądu ostatecznego. Mieszkańcami miasta wiecznego będą tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Oni są powołani, oni są usprawiedliwieni i oni są uwielbieni łaską Boga, który ich przeznaczył do przemienienia na obraz Jezusa. Rzymian 8:29, ten piękny tekst, ale sobie już sami go przeczytajcie. I tak się wypełni jeszcze jedna obietnica dawnego proroctwa: a Twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi. Izajasz 60. No i jeszcze spójrzmy na wersety niektóre z rozdziału następnego, ostatniego, 22. Pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka. Pomiędzy główną ulicą miasta a rzeką stąd i stamtąd jest drzewo życia, które rodzi 12 owoców, wydając owoc w każdym miesiącu, a liście tego drzewa służą do leczenia narodów. I to, co Jan teraz ogląda, to jest raj odzyskany. Wszystko, cośmy utracili w Adamie, teraz jest przywrócone w Chrystusie, a nawet więcej niż przywrócone. Dlatego, że mamy to wszystko w wymiarze pełniejszym. Rzeka, która płynęła w ogrodzie Eden, teraz jest jako rzeka wody życia. Jest tak czysta i zdrowa jak kryształ. Też to widzimy pokrewieństwo z widzeniem Ezechiela, który miał wizję rzeki wypływającej ze świątyni i która płynęła przez wszelkie mokradła Bajora i wnosiła życie. I tam różne drzewa rosły na jej brzegach i wydawały co miesiąc owoc do jedzenia, a liście były ozdrowieńcze. Ezechiel 47. Tutaj u Jana widzimy rzekę, która obdarza życiem i płynie przez miasto święte środkiem ulicy. Widzimy tylko jedno drzewo, ale drzewo, które rośnie po obu brzegach rzeki. Czyli tworzy niejako bramę, tak sobie wyobrażam, w której właśnie płynie ta rzeka. Jest to drzewo dla wszystkich dostępne. Wydaje owoc co miesiąc, to znaczy nieustannie. I nie ma już śmierci, która by skróciła obfitość tego życia, życia tego drzewa. Co więcej, te liście, podobnie jak drzewa Ezechiela, uzdrawiają narody. A więc chodzi krótko o obraz całkowitego pokoju i całkowitej pomyślności. Oczywiście to wszystko jest symbolika, ale ta symbolika jest cały czas skupiona w Jezusie Chrystusie. To drzewo pojedyncze, a u Ezechiela jest wiele drzew, jest nazwane drzewem życia, a to wskazuje na jego bezpośrednie powiązanie z drzewem życia, od którego kiedyś Adam został odpędzony w sadzie w ogrodzie Eden. Ale w Chrystusie Jezusie człowiek odzyskuje utracony raj, a również i dostęp do drzewa życia, do krzewu winnego, w który został kiedyś wszczepiony. Ta rzeka z wodą życia symbolizuje łaskę Boga, która jest niewyczerpalna. Już psalmista pisał, że jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego, Psalm 46. Joel też pisze o źródle, które wypływało z przybytku Pana, trzeci rozdział Joela. Woda życia, do której baranek prowadzi swój lud, Ewangelia Jana, rozdział 7. I to wszystko wypływa z tronu Boga i baranka. Suwerenny Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, On sprawia, że godzien jest baranek, który był zabity, który na tronie siedzi, wziąć chwałę, cześć i moc na wieki wieków. Bo to wszystko, o czym mówimy, jest z Niego, przez Niego i dla Niego. I teraz spójrzmy na 3, 4, 5 werset rozdziału 22, że nic już nie będzie obłożone klątwą. W mieście będzie tron Boga i baranka. Jego słudzy będą Mu służyć i będą Jego oblicze oglądać, a Jego imię będą mieli na czołach. I nocy już nie będzie, nie będą potrzebowali światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. A więc mamy to powiązanie wizji Jana z opisem stworzenia i upadku człowieka w Księdze Rodzaju. Chodzi o to przekleństwo. To przekleństwo naszych prarodziców zostaje usunięte. Zachariasz już zapowiadał, że tam będą mieszkali ludzie, gdzie nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. I to wszystko się dzieje dzięki temu, że Chrystus za nas stał się przekleństwem i wykupił nas od przekleństwa prawa, Galatów, list Pawła. I to z kolei sprawia, że tron Boga i Baranka jest w Nowym Jeruzalem jako niewyczerpane źródło łaski, błogosławieństwa dla wszystkich uratowanych od przekleństwa i potępienia. Słudzy będą mu służyć przez to, że będą wykonywać chętnie, spontanicznie jego wolę. Z radością spełniać cel stworzenia nas, ich, na obraz Boga. Ubrani w szaty świętości, wyprane, wybielone we krwi baranka, sprawiają, że radośnie, nieustannie służą Bogu tym, że są razem z Nim, bo. Co bo? Bo będą oglądać Jego oblicze. Kochani, to jest finał. Finał, gdy chodzi o istotę rzeczy. Jest to szczyt i wypełnienie wszelkiego błogosławieństwa. Bo chodzi o to, że nie tylko mamy przebywać w atmosferze obecności Boga, ale mamy również przebywać tak, że będziemy Jego twarz widzieć. To znaczy doznawać pełnej harmonii i bliskości ze Stwórcą. Dzięki temu będziemy stać przed Nim z zachwianą pewnością i mieć z Nim więź w pełni miłości. Pamiętamy kiedyś, gdy Bóg nakazał Mojżeszowi, by przekazał Aaronowi błogosławieństwo. I mówi tak. Powiedz Aaronowi, jego synom, oto macie błogosławić synom Izraela. I posłuchajcie. Powiecie im, niech ci Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Więc zwróćmy uwagę, w tych zdaniach mamy to dwa razy, oblicze, oblicze. A więc jak ważne jest w błogosławieństwie oblicze, oblicze Pana i bezpośrednie nasze zetknięcie się i przebywanie w obliczu, w obecności bezpośredniej, w kontakcie bezpośrednim. Teraz sobie tak wyobrażam, gdy patrzymy, z sobą rozmawiamy i patrzymy na swoje usta, swoje oczy i taka bliskość jest, każdy grymas, każdy odruch naszej twarzy, wszystko, ta mowa ciała się przejawia na obliczu chyba najdoskonalej. Ale to jest obraz szczęśliwej intymności. Gdy wreszcie na wieki nasza tęsknota się zaspokoi. Pamiętamy Hiob, jak dawno marzył o tym i mówił, że jego własne oczy ujrzą Boga jako żyjącego odkupiciela. I jakże mówi bardzo wyraźnie, lecz ja wiem, że mój odkupiciel żyje. To było marzenie, to była wiara, to była nadzieja, że jako ostatni nad prochem stanie, że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, ja uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Kochani, tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy Go zobaczą, niech to inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Nerki, czyli moje uczucia. A więc oczy moje Go zobaczą, twarzą w twarz. Albo jak Dawid mówi, ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę Twoje oblicze, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 17. Albo też teraz widzimy jak w zwierciadle, niby w zagadce. To apostoł Paweł. Ale wówczas ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznanie jest cząstkowe. Ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Hymn o miłości. Albo znów Jan w swoim pierwszym liście. A gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I spójrzmy, jak to jest ważne. Oblicze i Boga, i nasze, oczy Jego i nasze. Gdy ujrzymy, ile się dzieje wspaniałych rzeczy, tej Bożej rzeczywistości w nas i wokół nas. A więc tu chodzi o osobistą więź, absolutne zaufanie, otwartość. Jego imię będzie na naszych czołach, A to chodzi o to, że jesteśmy drogocenni, oznaczeni przez Niego, bliscy Jemu, dziedzice zapisani, przypisani. I w tym wielkim tłumie nie będzie nikogo, kto by był nieznany i niekochany. Nikt, kto by stracił swoją tożsamość w tym tłumie, to nie będzie tłum. Tam każdy osobiście jest ważny. Dlatego, że każdy osobiście ogląda go twarzą w twarz. I oczy moje i twoje będą cały czas patrzeć w te same oczy naszego wspaniałego Boga i Baranka. Nie będzie nocy. Nie trzeba lampy. Znów się powtarza, ta myśl się powtarza, która była wcześniej. Ale to jest coś więcej niż powtórzenie. Tu chodzi o pewne nieograniczone niczym doświadczenie, co Paweł kiedyś wyraził. Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze. Po co? By zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 2 Koryntian 4,6. Spójrzcie, jak wszędzie, gdziekolwiek byśmy napotkali, ta myśl się pojawia, bo chodzi zawsze o istotę rzeczy, nie o szczegóły rozmaite. Co za lampa, co za kamień taki, czy to wszystko są takie bzdury, że aż głowa mała, gdy się ludzie grzęzną w tych bzdurach, kochani. Tu chodzi o absolutne światło, to, które rozświetliło nasze życie tu na ziemi. A jeśli tak skutecznie rozświetliło, to co dopiero będzie tam, gdy będziemy już wolni od tego skażenia wokół nas. I w tym świetle odkupieni przez Pana będą panować na wieki wieków. I to nie jest panowanie niezależne, własne. Tak jak światłość, której służą, to nie jest światło przez nas wytwarzane, nie. To Pan włada nad wszystkim. On jest jedynie Królem Królów i Panem Panów. Ich królowanie, nasze królowanie jest w tym i przez Tego, który nas kocha, który nas wyzwolił z grzechów przez swoją krew. Jest to panowanie razem z Nim. I właśnie dlatego ono trwa na wieki wieczne. I kończąc nasze rozważanie o niebie, kilka takich zdań, ważkich zdań. Chcemy być tam, gdzie jest Jezus. Nie interesuje nas niebo jako bezpieczne miejsce pełne szczęśliwości. Nie. My chcemy być z Jezusem. On mówił do uczniów, że zabierze ich tam, gdzie sam jest. Modlił się: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, by oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I pomyślmy, by byli tam ze mną, gdzie ja teraz jestem. To jest właśnie prawdziwy Bóg objawiony w ludzkim ciele. Przebywanie w ciele człowieka nie pozbawiło Jezusa atrybutów Boga. Dlatego we wnętrzu dziecka Bożego zapalił tęsknotę, a nawet potrzebę powrotu do domu Ojca, do naszego prawdziwego domu. Myśl następna. W świetle, które otrzymał apostoł Paweł, gdy chodzi o tajemnicę zmartwychwstania ciała, a o tym 1 Koryntian 15 rozdział. W ciałach już niezniszczalnych, w ciałach pozbawionych skażenia, znajdziemy się na wieczność tam, gdzie jest nasz Pan, i to możemy nazwać niebem. A teraz, gdy chodzi o ten symbol szklistego morza. Przy tej symbolice, przy pomocy tej symboliki, Bóg nas upewnia, że będziemy widzieli i pojmowali wyraźniej niż teraz. Będziemy widzieć znaczenie działania Bożej opatrzności dzisiaj i jej skutków i wypełnienia tam. Wówczas się objawią, jak to mówi nam Apokalipsa 15 rozdział, sprawiedliwe dzieła Boże. A teraz przywołam Jana, który pisze: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie ujawniło, czym będziemy. I właśnie po objawieniu się, w chwale powtórnego przyjścia Chrystusa, w pełni się zrealizuje nasz status dziecka Bożego. Publicznie będzie ukazana chwała, jaką posiadają Boże dzieci. Dlatego dzisiaj staramy się strzec przed wychodzeniem poza to, co nam zostało w Piśmie Świętym objawione. Czy to wyraźnie i wielokrotnie, czy czasami przez jakieś implikacje. Wystrzegamy się poglądów wyraźnie głoszonymi przez niektórych, jakoby życie przyszłe, czy to w stanie przejściowym, czy w stanie ostatecznym, że będzie ono całkowicie odmienne, że nie będzie w ogóle powiązane z życiem teraźniejszym. A więc się tak błędnie zakłada w domyśle lub wyraźnie, że tam w niebie nie będziemy mieć naszej własnej, indywidualnej tożsamości człowieka. To jest błędne podejście. Tego Biblia nie naucza. Wystrzegamy się każdej nauki o rzeczach ostatecznych, która kładzie nacisk na fakt, że wierzący będą w wieczności tylko po to, by się cieszyć brakiem bólu, trosk, trudu pracy, ciężaru, chorób i w ogóle, że będzie anielsko. A przy tym się zapomina, że to brak grzechu da nam prawo, by się radować tą wolnością. A więc nasza koncentracja będzie na Baranku Bożym, który uwolnił nas od grzechu i to jest skutek tej szczęśliwości, a nieszczęśliwość jest celem sama w sobie. I na koniec wystrzegamy się wszelkich teorii wiecznej radości w nowej ziemi, w nowym niebie, które są skupione wyłącznie na człowieku. Ja, my, tam. Nie. My się dzisiaj nastawiamy na wyłączne radowanie się pełną blasku, chwałą naszego Pana. Dlatego, że niebo to znaczy być razem z Jezusem Chrystusem. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mówić człowiek a jezioro ogniste.